Co czwarty Polak przyznaje, że marnuje jedzenie. Ilość wyrzucanej żywności jednak z roku na rok maleje. Banki żywności czekają na ustawę o niemarnowaniu produktów. Pozwoliłaby na ocalenie 30 ton żywności. O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam.
Zdarza się pani zmarnować jakąś żywność?
Niestety zdarza mi się, wstyd się przyznać, ale zdarza się.
Dlaczego najczęściej?
Bo za dużo zrobię, albo zapomnę, że coś zrobiłam i gdzieś zostawię, nie wiem, w torbie na przykład.
A to też jest kwestia tego, że na przykład takie mało racjonalne zakupy?
Też. Na przykład jak są jakieś promocje, to trzeba uważać, żeby no, na reklamy, nie, bo kuszą.
A na przykład zdarza się tak, że zostaje coś po imprezach i też trudno jest to przejeść na przykład po jakichś uroczystościach?
No, ostatnio było wesele mojej przyjaciółki, to tak się zdarzyło, ale zazwyczaj jeżeli w domu coś jest, po prostu zapraszamy na następny dzień znajomych, żeby zjeść.
A ma pani jakieś takie sposoby, żeby to jedzenie jednak się nie zmarnowało? Nie wiem, jakieś wykowanie, mrożenie, przerabianie po raz kolejny?
Mrożenie głównie. Ewentualnie, żeby coś zrobić z tym jeszcze, kombinować.
A co najczęściej się psuje?
Warzywa, może też nabiał i wędlinę, jak się źle przechowuje.
Albo za dużo kupi.
Też.
Czy pani mu się zdarza marnować żywność?
Na bieżąco kupujemy.
Jest jakaś lista zakupów u pań, tak?
Co dzień, na cały tydzień. Trzeba się zrobić, spisać.
Nieraz
na bieżąco i tyle i koniec, na ile wystarczy. Mhm. Na bieżąco.
Nie kupować, tylko na bieżąco.
Tak.
Ale... I na drugi dzień świeże kupić.
A nieraz jest dużo w śmietnikach, nie? Chleba czy wszystkiego wyrzucają, ludzie nie szanują, nie?
To wynika z tego, że co? Kupują za dużo pewnie po prostu.
Chyba tak, no. I wyrzucają, nie szanują, nie?
No a czasem się tak zdarza, że coś nam zostaje na przykład z obiadu albo z jakiejś na przykład uroczystości, to wtedy można to jakoś jeszcze drugi raz przerobić?
Ja robię drugi raz na przykład, no. Schowam, no i później odgrzeję i ziemniaki, tak samo odgrzeję sos i jest obiad w poniedziałek, nie? Bo tak zwykle w niedzielę, nie? I tak. Później jeszcze na poniedziałek dostaję. Mhm. Nigdy nie wyrzucam.
Mrożą panie też, jak trochę za dużo czegoś będzie?
To zależy, co można.
Czasami chleb zamrażam, bo jak tam nieraz kupią mi, syn kupi czasami dwa bochenki czy coś, nie, no to jeden zamrożę.
Żeby się nie zmarnował.
Tak, tak, tak. I później, bo mówię, a w chlebaku to już później się zestarzeje, nie?
I chleba można kupić, i później go wyjmę,
nie?
No.
Nie marnuje się u pani jedzenie.
Nie.
Czy zdarza się wam zmarnować żywność?
Podczas wyjazdów na przykład zostawiamy jedzenie.
W lodówce.
Zazwyczaj wtedy się psuje. Wracamy, to musimy to po prostu wyrzucić. No, nie, nic się z tym już nie zrobi.
Ale też się zdarza na przykład na co dzień, że kupicie czegoś za dużo?
Staramy się zazwyczaj tak nie robić.
Czasami żeby... za mało najwyżej.
Za mało i trzeba wiedzieć, a już się nauczyliśmy, że nie, za dużo nie kupujemy.
A jak się okaże, że czasem coś zostanie z obiadu, z jakiejś imprezy?
To ja dojadam zawsze.
Zawsze dojada. Albo wozimy do rodziców.
Jak widać zresztą.
Co czwarta osoba przyznaje, że w ciągu ostatniego tygodnia wyrzuciła jedzenie. Najczęściej do kosza trafiają owoce, warzywa, pieczywo oraz resztki posiłków. Wynika z niedawno przeprowadzonego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Ilość wyrzucanej żywności w ciągu ostatnich 10 lat jednak zmalała. Coraz częściej planujemy zakupy żywności. Wzrasta też świadomość dotycząca sposobów jej przechowywania. Proceder wyrzucania pożywienia nasila się w sezonie letnim, kiedy trudniej o zachowanie świeżości produktów, a urlopy i wyjazdy utrudniają planowanie zakupów. Co drugi badany deklarował, że sprawdza datę ważności produktów żywnościowych jeszcze przed ich zakupem. 54% badanych powiedziało, że robi zakupy na z góry przewidziany okres. 31% konsumentów zawsze wybiera się do sklepu z listą zakupów. Kolejne 31% robi to od czasu do czasu. 87% mieszkańców Polski sprawdza zawartość lodówki przed pójściem do sklepu. Z drugiej strony 1/5 badanych nigdy nie praktykuje zamrażania nadmiaru żywności. Nieco więcej, 23% nigdy nie przechowuje warzyw i owoców w lodówce. W Toruniu jedzenie, które mogłoby się zmarnować, można przynieść do niedawno otwartej jadłodzielni.
Michał Piszczek.
Sylwia Kowalska.
Skąd pomysł na jadłodzielnię?
Z internetu, tak naprawdę. Gdzieś tam zobaczyliśmy, że istnieją już takie punkty w Warszawie, w Szczecinie. Nawiązaliśmy z nimi kontakt. Okazało się, że w Toruniu też działa grupa Food Sharing. Jest wymiana jedzenia już w tej chwili na Facebooku. postanowiliśmy coś takiego założyć, żeby spróbować, żeby zobaczyć, czy Toruń jest takim miastem, które rzeczywiście przyłączy się do tej akcji i wydaje nam się, że tak, dlatego to robimy.
Jak to będzie działało?
Punkt będzie otwarty, planujemy, żeby było od 6 do godziny 23. Każdy może przyjść, zostawić jedzenie, ale także i je zabrać. Regulamin i zasady, to co może tutaj być, co nie, zostanie także udostępniony. Na pewno niedopuszczalny jest alkohol, jajka i tym podobne produkty. Szybko psujące mogą być, bo będzie lodówka do tego, ale w regulaminie jest jasno określone, co zostawiamy, a czego nie. To, na czym nam szczególnie zależy, żeby korzystali z tego wszyscy. Jadłodzielnia jest dla nas wszystkich, chodzi głównie o to, żebyśmy przestali marnować jedzenie, gdyż ilość marnowanego jedzenia ciągle wzrasta i to jest też główny cel akcji, ale też to, żeby każdy mógł przyjść i spróbować produktów, których nie kupuje z różnych względów, a ma je na przykład ochotę spróbować.
Czyli na przykład trochę się przeliczyliśmy, tak? Kupiliśmy za dużo albo mieliśmy jakąś uroczystość, powiedzmy, z której coś zostało, możemy to tutaj przynieść.
Dokładnie tak. Jeżeli to będzie szczelnie zapakowane, będzie opisane, kiedy zostało to zrobione, nie ma najmniejszego problemu, żeby to przynieść. Tak samo zaprawy różnego rodzaju, wszystko tak naprawdę można przynieść, dzielić się tym, bo takie jest założenie, tak? Żebyśmy przestali marnować jedzenie. Wyjeżdżamy na urlop, wiemy, że tego nie zjemy, żeby tego nie wyrzucać, tylko przynieść, na pewno ktoś tego skorzysta.
Termin przydatności musi być jeszcze kilkudniowy, jak rozumiem, tak?
Tak, no na wielu produktach są dwa terminy, termin przydatności i termin do spożycia, no więc tego przestrzegamy. Apelujemy i prosimy, że jeżeli ktoś będzie zostawiał lub przyjdzie po jakiś produkt i zobaczy, że coś jest zepsute, jest śmietnik, prosimy o wyrzucanie i też o dbałość o to. Jest to nasze dobro wspólne, chcielibyśmy, żeby wszyscy, jeżeli zauważą, że coś się psuje, jest uszkodzone opakowanie, po prostu wyrzucali do śmietnika.
Będzie lodówka i będą półki, tak? I na tym będzie można zostawić.
Tak, będą regały, będzie lodówka, na regałach będzie można zostawiać wszystkie produkty sypkie i tak naprawdę to, co każdemu przyjdzie do głowy, drożdżówki, nie wiem, cokolwiek, a w lodówce te produkty, które muszą być schłodzone. No ważne jest to, żeby wszyscy przychodzili i z tego korzystali, bo o to chodzi, tak? To ma być punkt wymiany samoobsługowy, na początku będzie wolontariusz prawdopodobnie, który będzie informował, będzie pokazywał, w jaki sposób obsługiwać jadłodzielnię, a po okresie 3 tygodni lub miesiąca ma to być samograj, który mają obsługiwać tak naprawdę wszyscy. Jeżeli ktoś przyjdzie, właśnie tak jak Sylwia mówiła, zobaczy, że coś jest popsute, wyrzuca, będzie też wolontariusz, który będzie sprzątał, utrzymywał tutaj czystość. Na tym to polega, tak? Że to będzie nasze wspólne miejsce, o które tak naprawdę musimy wszyscy zadbać.
Miejsce właśnie, powiedzmy, gdzie to dokładnie?
Targowisko miejskie Manhattan na Rubinkowie, box numer 27.
Mieliście kontakt z tymi ludźmi z Warszawy, którzy podobną akcję w Warszawie zrobili. Tam to się przyjęło?
Przyjęło się. Tam w tej chwili otwierają bodajże 4. punkt. No i rewelacyjnie się to przyjęło. Tam jest bardzo dużo ludzi, przemieszczają się po tym mieście, bardzo dobrze funkcjonuje kwestia informacyjna na Facebooku, na innych mediach społecznościowych. Informują się, że na przykład przyjechały, nie wiem, świeże drożdżówki i ludzie z całego miasta zjeżdżają się po to, żeby to zabrać, bo warto.
To nie jest tak, że na przykład tylko bezdomni z tego korzystają, prawda?
Absolutnie nie. Akcja jest skierowana do wszystkich. Każdy ma prawo, bez względu na to, jaki ma status materialny, dla każdego.
Na otwarciu jadłodzielni była Monika Kaczyńska.
Co pani myśli o tym pomyśle?
No bardzo dobry, żeby wypalił, żeby ludziom doszło do sumienia, nie? Bo niektórym to tam, będę szedł i dawał. Przecież mam bliżej do śmietnika.
Dzień dobry, zapraszamy do korzystania z jadłodzielni. Może pani przynieść coś do jedzenia, może pani wziąć coś do jedzenia. Chodzi nam generalnie o to, żeby się jak najmniej jedzenia marnowało.
Co pani sądzi o takim pomyśle?
Proszę panią, bardzo dobry pomysł. Bardzo. Dla takich samotnych jak ja, przykładowo, no nieraz sobie pani nawet obiadu checking gotuje, tylko zje tam co chleb czy coś. No bo to wie pani, te leki są drogie, jak ja miesięcznie przeszło 300 zł na leki, wydaje.
Trzeba oszczędzać wtedy troszkę na jedzeniu?
Na jedzeniu trzeba, no bo opłaty musi pani zrobić, bo jak pani nie zapłaci mieszkania, to gdzie pani pójdzie? Ulica, nie?
Podobne jadłodzielnie działają w Warszawie.
Agnieszka Bielska, inicjatorka Food Sharing Warszawa. W Warszawie na razie funkcjonują już 3 jadłodzielnie. W najbliższym czasie otworzymy kolejne 2. Myślę, że to się wydarzy w ciągu miesiąca, 2 miesięcy. Docelowo chcielibyśmy, żeby w Warszawie, w każdej dzielnicy była taka jadłodzielnia. Jadłodzielnie otwieramy w takich miejscach popularnych, często odwiedzanych. Największą popularnością cieszy się jadłodzielnia, która znajduje się na uczelni. To jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Mamy też jadłodzielnie przy Teatrze Powszechnym. No i jeszcze w takim osiedlu Jazdów, to jest takie miejsce, gdzie przychodzi dosyć dużo społeczników, aktywistów. Największym powodzeniem cieszy się ta jadłodzielnia, która jest na uczelni. Myślę, że to jest naprawdę świetny punkt, gdzie jest bardzo dużo studentów. Jedzenie znika dosłownie w ciągu godziny. Też dosyć sporo mieszkańców przynosi swoje produkty, właśnie jeśli ktoś wyjeżdża na jakiś urlop, coś mu zostaje w lodówce albo po jakiejś imprezie. Wtedy właśnie zapraszamy takie osoby do jadłodzielni. Toruń tutaj właśnie w świetnym punkcie otworzył, czyli na bazarze. Też my chcielibyśmy otworzyć na przykład na hali Mirowskiej. To jest w ogóle naprawdę rewelacja, bo tutaj nie tylko mamy załatwienie problemu niemarnowania jedzenia, ale też taki dyskretny sposób rozwiązywania problemu niedożywienia, ubóstwa. Idea jest taka, że każdy może się podzielić jedzeniem z każdym. Czyli omijamy ten taki problem stygmatyzacji osób ubogich. Każdy z nas może się poczuć głodny i każdy z nas może bezpłatnie poczęstować się jedzeniem, które jest w lodówce albo w szafce w jadłodzielni.
A jeżeli nie mamy takiego miejsca w okolicy, bo przecież nie we wszystkich miastach są, to zawsze można dać na przykład sąsiadowi, przyjacielowi czy koledze, wyjeżdżając chociażby na urlop.
Dokładnie, właśnie my byśmy chcieli, żeby dzielenie się jedzeniem było takim normalnym odruchem, nawykiem. Niekoniecznie nawet takim aktem pomocy, ofiarności, tylko po prostu zwykłym nawykiem. I właśnie niekoniecznie są potrzebne do tego takie duże akcje społeczne, tylko chcielibyśmy zmieniać tę świadomość, czyli że jeżeli nam coś zostanie, to warto po prostu spytać się, czy ktoś nie miałby ochoty, czy na przykład w pracy zorganizować taką specjalną półkę, gdzie można zostawiać produkty, którymi inni pracownicy mogą się poczęstować.
Co zrobić, by nie marnować żywności? Podpowiada Paweł Dowbor, szef kuchni i właściciel jednej z toruńskich restauracji.
Najważniejsze jest robić racjonalnie zakupy. Myślę, że obliczanie to jest najlepsza metoda. Ja zawsze powtarzam tutaj moim pracownikom, którzy zajmują się robieniem dostaw, że w trakcie robienia dostawy najważniejszą rzeczą jest kalkulator.
Czyli obliczamy, ile porcji, co będziemy chcieli w danym tygodniu tak zrobić na obiad, idziemy z tym do sklepu, ale tam mogą na nas czyhać na przykład różne promocje, które nas chcą jakoś skusić.
Niewątpliwie promocje są pewnym zagrożeniem, bo powodują to, że no najczęściej musimy kupić jakiegoś towaru więcej i dostaniemy w zamian za to jakiś rabat. No oczywiście tu się to kłóci z racjonalnym robieniem po prostu no, zamówień.
Też pewnie jest kwestia tego, żeby nie iść na zakupy będąc głodnym, bo wtedy wszystko nam w oczy wpada i do wózka jednocześnie i też być trochę odpornym na promocje, nie kupować może aż tak dużo tego, no bo na przykład 5 produktów jest taniej. No pytanie, czy to potem jesteśmy w stanie zagospodarować?
No właśnie, głód to na pewno jest dosyć istotny czynnik przy robieniu zakupów. Więc tu na pewno trzeba pamiętać o tym, jakoś racjonalnie myśleć. Promocje też warto patrzeć na daty przydatności do spożycia, czytać etykiety, jak przechowywać produkt. Warto też pamiętać, że data przydatności do spożycia jest czymś innym niż data minimalnej trwałości. Czyli jeżeli na przykład mamy w lodówce jogurt albo jakiś ser, na którym jest oznaczenie najlepiej spożyć do, i ta data nam minie 1-2 dni, to jeszcze nie znaczy, że ten produkt jest zły. To znaczy, że ten produkt jakby przekroczył datę gwarantowanej jakości przez producenta, ale to nie znaczy, że on się nie nadaje do spożycia. Czyli po prostu zachęcamy do używania zmysłów, czyli otworzenia jogurtu, powąchania go, posmakowania i zobaczenia, jeżeli on się nadaje, no to można go spokojnie spożyć. A dopiero data należy spożyć do, to jest taka data, która jest już właśnie bardzo ryzykowna i gdzie ten produkt raczej będzie popsuty. Coraz więcej Polaków robi listę zakupów. Są też fajne aplikacje telefoniczne, które ułatwiają robienie takiej listy, ale właśnie przeliczanie tych składników, że wchodzimy do sklepu i nawet z listą, ale która niekoniecznie jest adekwatna do tego, co my tak naprawdę chcemy zrobić, jakie posiłki przygotować. Więc tu też warto na początku się zastanowić w ogóle, co my będziemy w tym tygodniu robić, czy wyjeżdżamy na wakacje, czy spodziewamy się gości, czy raczej będziemy chodzić do pracy i jeść na mieście. Przede wszystkim warto byłoby się zastanowić, jak ja będę ten czas najbliższy spędzał i do tego dostosować właśnie formę robienia zakupów. Przyczyny marnowania żywności przez konsumentów, czyli przez nas w domach, to są także takie jak nieumiejętne wyliczanie porcji, czyli że przygotowujemy za duże te porcje. Dwa, że nie za bardzo mamy pomysły na to, jak wykorzystać produkty, które nam zostały w lodówce. nie za bardzo też wiemy, jak przechowywać tą żywność. Czyli po prostu źle przechowujemy i w efekcie tego psują nam się rzeczy.
Czyli mamy listę, mamy wszystko obliczone i teoretycznie powinno być dobrze, ale nie zawsze nam to się udaje. Czasem zostają nam jakieś rzeczy w lodówce, nie zawsze te zakupy zrobimy racjonalnie. Czy jest tak, że możemy z tych rzeczy, które nam zostają, na przykład z obiadu, jakieś resztki ziemniaków, czy jakieś warzyw, trochę mięsa, coś jeszcze zrobić?
Można oczywiście zawsze próbować zrobić coś z resztek, natomiast ja uważam, że dużo lepszą formą dbania o stany naszych w cudzysłowie magazynów jest robienie racjonalnych zamówień. Natomiast jeśli już oczywiście nam coś dostanie, to następny posiłek powinien być planowany na takiej zasadzie, że najpierw patrzę, co mam w lodówce, myślę sobie, jaką potrawę mogę ugotować, a następnie idę powiedzmy do sklepu i dokupuję tylko brakujące produkty, tak? Wiadomo, że można to w jakiś fajny sposób tak zaplanować, żeby powiedzmy, robimy wczoraj potrawę na obiad i zostaje nam kilka składników, no to dzisiaj gotuję patrząc, powiedzmy, o, mam boczek, mam jajka, dobra, robię spaghetti alla carbonara.
A na przykład jak zostaną nam ugotowane ziemniaki, możemy je przerobić na kluski na przykład.
No oczywiście na kluski czy włoskie gnioki, wiadomo, rozmaite pierogi.
Pewnie też farsz na przykład można zrobić do pierogów chociażby z różnego rodzaju mięs, które nam zostaną.
No tu już jest kreatywność kucharzy właściwie niczym nieograniczona, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy eksperymentowanie jest modne. Myślę, że nie powinno być problemu, żeby wykorzystać jakikolwiek składnik. Właściwie wszystkie połączenia w tej chwili są dozwolone, więc naprawdę można popuścić wodze fantazji.
Resztki nadają się pewnie też do zup.
Tak, aczkolwiek w ogóle te słowo resztki dla mnie ma lekko pejoratywny wydźwięk. Są po prostu składniki i no, resztki to tak jakby trochę już no, niedostosowane do jedzenia. Natomiast no, powiedzmy filetując mięso, mamy rozmaite produkty, które niech koniecznie chcemy wykorzystać w danej potrawie, ale na przykład doskonale nadają się właśnie jutro na zupę, czy tak jak w profesjonalnych kuchniach robi się buliony, bazy sosów itd., itd.
Ważnym takim punktem, żeby jak najmniej żywności się marnowało, jest to, w jaki sposób przechowujemy tę żywność.
Tak, oczywiście. Właściwie ten proces zaczyna się już tutaj w momencie, zanim produkt w ogóle trafi na półkę, no ale powiedzmy, że jest kontrola jakości, więc na półce ten produkt jest zawsze dobry. My też powinniśmy kupując zwrócić uwagę na stan przede wszystkim, czy opakowanie jest dobre, czy daty przydatności są właściwe. Powinniśmy zadbać, żeby produkty szczególnie wymagające warunków chłodniczych jak najszybciej z powrotem do tych warunków chłodniczych trafiły, żeby były przechowywane właśnie zgodnie z zaleceniami producenta. Powinniśmy pamiętać o jakichś takich podstawowych zasadach. No, taką nadrzędną zasadą działającą w gastronomii jest na przykład produkt, który pierwszy trafił do lodówki, pierwszy z tej lodówki powinien wyjść, tak zwana zasada first in, first out. Powinniśmy pamiętać o tym, żeby produkty były przechowywane po otwarciu w odpowiednich pojemnikach, zafoliowane. Są również procesy, które przedłużają ważność produktów, to znaczy wekowanie, robienie zapraw, konfitur i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa produktów, które niewykorzystane od razu, w odpowiedni sposób magazynowane czy przetworzone, mogą przetrwać jeszcze długi okres czasu. Zresztą gospodyni domowe i kucharze i nasze mamy, babcie doskonale wszystkie te procesy znają.
No chociażby mrożenie.
Również mrożenie.
Osób potrzebujących wsparcia jest wiele, przyznają banki żywności.
Jadwiga Wojciechowska, prezes Banku Żywności w Toruniu. Na tą chwilę obecnie mamy ponad 12,5 tysiąca osób, którzy systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu, korzystają z naszej żywności. Właściwie od 3 lat wszystkie banki żywności współpracują bardzo ściśle ze środkami pomocy społecznej, czyli od nich otrzymujemy praktycznie potwierdzoną ilość osób, którym się należy żywność, czyli te osoby, które spełniają warunki ustawy o pomocy społecznej, nie przekraczają pewnych kwot. Oczywiście nie wlicza się te 500+. I to są te osoby zatwierdzone i tylko te osoby mogą otrzymywać od nas żywność i otrzymują. Staram się jak najwięcej to przekazać im to. Do tej pory przez ten okres letni to żeśmy mieli pozysk własny, czyli to co otrzymujemy z sieci sklepów, od producentów, a już od września rusza program unijny.
Skąd Państwo te rzeczy, które przekazują potem, biorą, żeby tych ludzi wesprzeć?
No jest pracownik, który systematycznie raz w miesiącu wysyła prośby do producentów żywności, bo oni są na daną chwilę chyba najpewniejsi. Po jakichś 2 tygodniach dzwoni, prosi i pyta, czy jest coś do przekazania? Jak jest, załatwiamy transport, przywozimy to tutaj.
Jak to wygląda? Zgłasza się do Państwa taki, nie wiem, producent, ktoś, kto chce przekazać, kto ma tej żywności za dużo, a wie, że już jej nie sprzeda? I co dalej?
Jeżeli ona jest w dobrym terminie, czyli przynajmniej ten jeden dzień, żebyśmy mieli czas wydać i żeby organizacja współpracująca z nami mogła wydać to bezpośrednio osobom, to musi być zachowany termin ważności. O tym wiedzą producenci i przekazują nam tam żywność. Rzadko natomiast się oni zgłaszają, to raczej my. Ciągle piszemy, ciągle prosimy, ciągle dzwonimy i dowiadujemy się, co możemy uzyskać.
To jest brak takiej świadomości, czy może na przykład zgodnie z przepisami bardziej im się opłaca tę żywność utylizować niż przekazać potrzebującym?
Myślę, że utylizacja jest znacznie droższa, ponieważ tu jeszcze od przekazanej darowizny odpisują sobie od podatku VAT. A utylizacja jest droga. A poza tym jeszcze myślę, że to każdy człowiek, nie tylko producent, czy tam producenci, czy hurtownicy, zdaje sobie sprawę, że tą żywność nie należałoby utylizować, tylko przekazać się najbiedniejszym, bo ich trochę jest. To nie jest tak, że wszyscy mają dostatnią ilość żywności. Nie. Wskazuje na to liczbę ponad 12,5 tysiąca osób, które rzeczywiście mają trudną sytuację materialno-bytową i im przekazujemy, czyli są oni. Czyli producent, myślę, że już teraz też się zastanawia nad tym, żeby jednak nie utylizować, a jednak przekazywać na banki żywności. My jesteśmy otwarci, jeżeli właśnie producent zadzwoni, czy jakakolwiek sieć sklepów zadzwoni, że ma do przekazania. Jedziemy, mam samochodzik przekazany i jedziemy tym naszym busikiem malutkim i odbieramy żywność.
Kiedyś pamiętam było tak, że ten, kto chciał przekazać tę żywność, musiał jeszcze zapłacić podatek, więc wtedy bardziej się opłacało utylizować. Teraz już tak nie ma, prawda?
Nie, już teraz nie, już to jest zniesione i chwała Bogu, tam była taka słynna sytuacja z chlebem, z przekazywaniem chleba, wiem, że tam źle się to skończyło. Natomiast już teraz można przekazać i trzeba przekazywać, tak jak powiedziałam, są głodni i należy im przekazać.
A do tej pory Państwo z iloma sieciami współpracują i ile się udaje pozyskać tego wszystkiego?
Zależy od wielkości sklepu. Tesco we Włocławku, bardzo duże Tesco, bardzo dużo nam przekazywało żywności, teraz dalej przekazuje. Te organizacje odbierały, bo to było dwa razy w tygodniu, nie odbierają dalej też. Odbiera poniedziałki i czwartki, więc na przemian ktoś tam jeździł, odbierał i przekazywał podopiecznym. To są nasi podopieczni, zakwalifikowani przez ośrodki pomocy społecznej.
Michał Sikora, Biuro Prasowe Tesco Polska. Od października 2013 roku sieci handlowe czy sklepy, chcąc przekazywać nadwyżki żywności, nie muszą tutaj płacić od wartości przekazanych produktów podatku VAT. Wykorzystaliśmy tę okazję i wcześniej już oczywiście wypracowaliśmy określone rozwiązania, które pozwalają nam przekazywać nadwyżki żywności, czyli te produkty, które są cały czas w terminie przydatności do spożycia, które są pełnowartościowe, natomiast co do których wiemy, że nie zdążymy ich sprzedać, te produkty przekazujemy przedstawicielom Polskiej Federacji Banków Żywności. To bardzo ważne, aby mieć silnego, solidnego partnera, który potrafi zadbać o całą logistykę, no i przede wszystkim wie, do kogo te produkty powinny trafić, komu te produkty powinny pomóc. My pomagamy w taki sposób, iż pieczywo, warzywa i owoce, te, co do których wiemy, że nie zdążymy ich sprzedać w terminie przydatności do spożycia, z ponad 80 naszych największych hipermarketów już trafiają do potrzebujących. My od początku rozpoczęcia tej współpracy, czyli od października 2013 roku, przekazaliśmy już ponad 2000 ton produktów. To jest żywność wystarczająca do przygotowania ponad 4 milionów posiłków, więc no to są niebagatelne liczby. To jest, myślę, duża pomoc. No i jesteśmy gotowi do tego, aby też pomagać innym sieciom handlowym, wspierać, dzielić się swoim doświadczeniem, ponieważ tutaj w tym zakresie naprawdę bardzo dużo można pomóc, bardzo wiele można zrobić. Bardzo ważne jest opracowanie określonych zasad współpracy, określonych procedur. Trzeba zadbać chociażby o takie rzeczy, iż należy skontrolować tę żywność, którą się przekazuje. To cały czas muszą być przecież pełnowartościowe produkty. Ważne jest, aby mieć solidnego partnera, który potrafi zadbać potem o dalszą redystrybucję tych produktów, o to, aby te produkty trafiały rzeczywiście do osób potrzebujących. My tutaj jesteśmy partnerem Banków Żywności. To jest właśnie ta organizacja, która potrafi zadbać i potrafi zrobić bardzo dużą zmianę, potrafi właśnie zadbać o to, aby te produkty, których my nie bylibyśmy w stanie sprzedać, aby one trafiły do tych, którzy tej pomocy tak naprawdę najbardziej potrzebują.
A czy to z Państwa perspektywy jest duży problem taki logistyczny, żeby sprawdzić, które z tych produktów nie uda się ich po prostu sprzedać, czy musi być jakiś specjalny pracownik do tego?
Wiadomo, iż taki proces jakoś trzeba rozpocząć i z perspektywy sklepu, no to oczywiście jest ustalenie pewnych zasad, pewnych procedur. To jest kwestia każdorazowej selekcji tych produktów, co do których mamy pewność, iż nie zdążymy ich sprzedać w terminie przydatności do spożycia. Potem następuje kontrola ich jakości. No a następnie następuje to fizyczne przekazanie produktów przedstawicielom banków żywności, czyli tutaj też jest potrzebna określona współpraca, ustalenie, kiedy, w jakich dniach, o jakiej godzinie, jakiej wielkości samochód przyjeżdża, gdzie, w jakie miejsce. No to są pewne takie kwestie proceduralne, które trzeba sobie wypracować, ale kiedy one są raz wdrożone, no to potem staje się to procesem, staje się to elementem codziennej pracy naszych koleżanek i kolegów ze sklepów, więc najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, a potem tak naprawdę już tylko i wyłącznie korzystamy z owoców tej współpracy i, no i mamy tą satysfakcję, że możemy pomagać, że możemy zrobić coś więcej. Wiadomo, że celem każdej sieci handlowej jest to, aby no, praktycznie 100% produktów, które trafiają do sklepu, aby ten sklep opuszczało w koszykach naszych klientów, no ale mogą zdarzyć się takie sytuacje, co może być efektem chociażby pogody, gdzie kupujemy pewnych produktów mniej, jednych produktów mniej, drugich produktów więcej, zależnie od tego, czy jest ciepło, czy jest zimno. Nie zawsze uda się odpowiednio zaprognozować tą ilość produktów, która do sklepów musi trafiać. Oczywiście wiedząc, że zbliża się termin przydatności do spożycia, my te produkty przeceniamy, ale jednak niekiedy zawsze może zdarzyć się tak, iż jakaś tam partia produktów, jakaś pula produktów po prostu zostaje. No, zdecydowanie lepiej jest, aby te produkty trafiły do potrzebujących, bo my tych produktów, wiadomo, ani przekazać, ani odsprzedać po terminie przydatności do spożycia zgodnie z prawem nie możemy. Zatem no myślę, że tutaj jest obopólna korzyść, a największa korzyść jest oczywiście dla tych, do których ta żywność trafi.
No tak, ale jest tych sklepów, producentów sporo, a jednak nie wszyscy jeszcze przekazują tę żywność, prawda?
Nie wiem, jak to wygląda w tych mniejszych sieciach. Te większe sieci mają chyba znacznie więcej tej żywności, która im pozostaje i oni są w stanie więcej nam przekazać. Natomiast te małe sklepy, nie wiem, albo starają się to przecenić, bo taka sytuacja już się dzieje, przeceniają i ludzie kupują po prostu po znacznie niższej cenie niż pierwotnej.
Czyli, a jak tego nie kupią, to już po prostu to się nie nadaje, żeby wam przekazać, bo już jest nieświeże.
Owoce, warzywa nie mają terminu ważności, ale to jest widoczne na zewnątrz, że one już po prostu są brzydkie, nadgniłe prawdopodobnie, pomarszczone, wyschnięte, nie nadające się do użytku, no i takiego czegoś już my nie możemy odebrać. To wiedzą sieci.
To, jak sądzę, są pewnie różne produkty, prawda? Nigdy Państwo nie wiedzą, co akurat dostaną.
Nigdy tego nie wiemy, ale to są produkty, które się zawsze przydadzą, bo to nie jest tak, że to jest do wyrzucenia, ale jest to potrzebne. I dzięki temu, że mamy organizacje, które możemy przekazać, bo jak dostajemy na przykład dżem, to jest fajna sprawa, na przykład dostaniemy ileś tam musztardy, wiadomo, że nie można tego dać na jedną organizację, bo może być tego za dużo, znacznie dużo, ale mamy kilka organizacji, więc dzielimy to i przekazujemy na te wszystkie organizacje.
To musi być bardzo dobrze zorganizowana praca, jak sobie wyobrażam, ponieważ no, te terminy przydatności, jak Pani wspomniała, są bardzo krótkie, więc trzeba to naprawdę zrobić w bardzo szybkim czasie i ten łańcuch od organizacji, do potrzebującego bardzo szybko zorganizować.
Tak, na przykład w środę przywieziono do nas, we wtorek dostaliśmy informację, że mamy do odbioru, więc już my jako fundacja organizujemy transport. Chłodnia przywozi do nas, od 7 żeśmy rozładowywali. Proszę i zobaczyć, do magazynu już jest pusto, 20 palet zostało rozdysponowane do wszystkich naszych organizacji. Zadowoleni, bo to były jogurty, to śmietana 30%, kefiry były, no fajne rzeczy i to, no i do wykorzystania, bo śmietana to jest produkt, który można, to jest 30, więc można, już tam mówili, że będą ubijać ją, także do wykorzystania, ale już tego nie ma, proszę zobaczyć, już pusty magazyn, że zostało wszystko przekazane, z czego się cieszymy. I tu właśnie, tu jest ta nasza praca, naszego pracownika, który ciągle lata z liczydłem, liczy, co przyszło, ile komu żeśmy dali. Musi to być, nie może być inaczej. My jesteśmy tego nauczeni, że to jest szybka praca, szybko trzeba zrobić, szybko przyjąć, szybko wydać.
Banki żywności w Polsce czekają na ustawę o niemarnowaniu produktów spożywczych. Według szacunków organizacji nowe przepisy pozwoliłyby na ocalenie nawet 30 tysięcy ton żywności rocznie.
Szef Federacji Polskich Banków Żywności, Marek Borowski, mówi, że ustawa mogłaby skłonić sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania nadwyżek, tak aby dobre produkty nie były wyrzucane.
Najczęściej jest to żywność z krótkimi terminami przydatności do spożycia, ale tu w tej ustawie też jest pewnego rodzaju nowum, że ustawa dopuszcza przedłużenie terminu przydatności dla części produktów. Oczywiście dla tych produktów bezpiecznych, takich jak makaron, kasze, herbata, przetwory konserwowe.
Produkty, którym datę przydatności wydłużono, można byłoby wykorzystywać na przykład w żywieniu zbiorowym, w jadłodajniach. Maria Kowalewska z Banków Żywności podkreśla, że ustawa miałaby także walor edukacyjny.
Ta ustawa promuje tych, którzy nie marnują, bo oni nie są obciążani żadnymi dodatkowymi kosztami.
W ubiegłym roku do Banków Żywności trafiło 1500 ton produktów, którym groziło zmarnowanie. To około 5% żywności, która mogłaby być ocalona, gdyby działały nowe przepisy. Bożena Falkowska, Polskie Radio.
Czeka w Senacie ustawa o niemarnowaniu produktów spożywczych. Co ona by zmieniła?
Byłoby bardzo fajnie. Naprawdę byłoby bardzo fajnie, bo tu chodzi o, szczególnie o warzywa, owoce, które zalegają tam w sklepach, one robią się brzydkie. I jakby to by mogli nam przekazywać, byłoby fajnie, bo dam taki przykład. W Toruniu, bo to jest wiele tych organizacji u nas, ale w Toruniu jest organizacja Fundacja Pomocy Samotnym Matkom. Tam przygotowują posiłki i tam przyjmą wszystko, bo to wszystko mogą wykorzystać na posiłki. Tam jest i śniadanie, i drugie śniadanie i nieraz robią jakiś tam posiłek obiadowy, typu zupa, zależy to, co mają. Jest oratorium, jest Rudak, na Stowarzyszenie Rudak, to są dzieci naprawdę biedne. Tam jest też przeszło 220 osób, które korzysta z tego, współpracuje z nami i otrzymuje żywność. Wszyscy to wykorzystają.
Ta ustawa zakłada, że każdy ze sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych byłby zobowiązany do zawarcia umowy z organizacją społeczną, która mogłaby zagospodarować tę żywność. Dzisiaj ten sklep może, no ale nie musi tego robić, bo może zutylizować.
Jeżeli będą nam przekazywać duże sieci, to będzie tego towaru znacznie, bo tu jeszcze jest jeden problem. Nie można wysyłać samochodu po coś tańsze od paliwa, które się zużyje na tą drogę. To już jest niegospodarność i do tego nie możemy dopuszczać. No i tak się nie dzieje. Nie jedziemy, jak jest malutko. Chyba, że jest to Toruń, na terenie Torunia, to wiadomo. Weźmiemy, zawieziemy do Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, czy od razu na Rudak. To jest w zależności gdzie. Ale musi być tego towaru tyle, żeby on był droższy od paliwa, które zużyte zostanie na przebieg.
Tutaj ustawa też zakłada wydłużenie okresu przydatności dla niektórych kategorii produktów bezpiecznych, takich tam jak makaron na przykład, cukier, co też pewnie Państwu może ułatwić.
Myślę, że wreszcie powinno się to zadziać. Wracam do tego, co kiedyś prezes Federacji Polskich Banków Żywności powiedział, pan Marek Borowski, że jeżeli produkt jest dobrze zapakowany, nie jest uszkodzony, to termin ważności powinien być przedłużony, bo on jest naprawdę dobry. Chyba, że jest uszkodzony, chyba, że jest rozsypany, chyba, że puszka jest zgnieciona i dostało się powietrze, a jeżeli nie, to przynajmniej te 3 miesiące powinno być oficjalnie dopuszczone do spożycia. Ta ustawa chyba wreszcie to jakoś w jakiś sposób reguluje.
Tutaj też jest taki punkt, że będą musieli prowadzić dystrybutorzy rejestry produktów przeznaczonych do utylizacji i od każdego kilograma będą płacić około 10 groszy daniny na rzecz lepszego gospodarowania żywnością. To też może ich tak zmotywować do tego, żeby jednak przekazywać tym organizacjom.
Czyli z tego wynika, że oprócz pieniędzy za utylizację zapłacą dodatkowe te 10 groszy. No fajne by było, żeby nam przekazywali, żeby nie marnowali żywności, bo to jest takie bardzo ważne teraz na świecie, niekoniecznie w Polsce, ale na świecie tej żywności się marnuje i na świecie jest bardzo dużo ludzi biednych, głodnych.
Z takich wyliczeń wynika, że nowe przepisy pozwoliłyby na ocalenie nawet 30 tysięcy ton żywności rocznie, czyli 20 razy więcej niż obecnie. To dużo.
To bardzo dużo i to już nie powinno się tego robić. Po prostu to nieludzkie jest. Jeżeli jest żywność przydatna do spożycia, to trzeba spożytkować to jako żywność, a nie utylizować po prostu.
Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności jest na etapie opracowywania przez Senat, który jest autorem projektu. Organizacje uczestniczące w jej opracowywaniu liczą na to, że wejdzie w życie z nowym rokiem. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.